Tak dobrze się czuję wśród was, drogie siostry, drodzy bracia. Tak pięknie się modlicie, tak pięknie śpiewacie. Kiedy byłem rok temu, trochę się zmienił tutaj wygląd. Teraz widzę, że to jest najbardziej reprezentacyjny budynek tutaj w okolicy. Także chwała Bogu. Jesteście Bożą ambasadą, no, taką piękną tutaj. W tym miejscu, w tym mieście. Niech was Bóg błogosławi. Przewożę serdeczne pozdrowienia ze zboru w Gryfinie, w którym mam przywilej być pastorem. Moja małżonka również prosiła mnie, by serdecznie was pozdrowić, więc to czynię. Kiedy modliliśmy się o naszą siostrę, kiedy modliliśmy się o chorych, położył mi na sercu to słowo z listu apostoła Pawła do Rzymian, z 8 rozdziału, 28 wiersza. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Wiemy, jesteśmy pewni, jesteśmy przekonani. Amen. To znaczy, że po ludzku nie godzimy się na to, co złe, co nas dotyka. Nie godzimy się na ból, na cierpienie, na doświadczenie. Nie przyjmujemy tego tak spokojnie, bo to jest nienaturalne. Ale patrząc na Boże Słowo, patrząc na Boga, na Jego wolę w naszym życiu, możemy powiedzieć, Boże, wierzę, że nawet to, co najbardziej bolesne, to, co najtrudniejsze, przez co dzisiaj przechodzę, przez co przechodzi moja rodzina, Ty masz moc przemienić to, by w rezultacie, w tej dalszej perspektywie, czy wiecznej perspektywie, to przyniosło mi błogosławieństwo, by zamieniło się w dobro. Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu, ma moc użyć dzisiaj rzeczy najtrudniejszych, przeżyć najtrudniejszych, które przeżywasz, które przeżywamy, przez które przechodzimy, dla naszego dobra. Czy wierzysz w to? Czy wierzymy w to? Bóg ma moc. Bóg ma moc nawet najgorsze rzeczy przemienić, przekształcić dla naszego dobra, dla naszego błogosławieństwa. Niedawno w Warszawie spotkaliśmy się na konferencji pastorów, na synodzie kościoła i jeden z pastorów, akurat też z naszego okręgu, jadąc do Warszawy, będąc w Warszawie, był mocno doświadczony. Wysiadł z samochodu, kiedy go nie było. Ktoś przebił mu oponę. Kiedy wrócił, chciał tym samochodem odjechać. Ten sam człowiek, oczywiście potem się o tym domyślał, pokazał mu, że koło jest przebite, że nie może odjechać. Więc kiedy zaczął zajmować się kołem samochodu, ten człowiek od tyłu wszedł do samochodu i zabrał saszetkę z dokumentami, z pieniędzmi, zabrał laptopa. Wielka, wielka strata. I kiedy modliliśmy się o tego brata, o tego pastora, Bóg poruszył nasze serce, zebraliśmy specjalną kolektę dla niego, aby tę szkodę mu wyrównać. I potem składał świadectwo, że rzeczywiście teraz może wymienić opony, że ta kolekta w pełni mu wystarcza. A niedawno z nim rozmawiałem przez telefon i mówi do mnie, bracie, słuchaj, niespodzianka, przychodzi list, nie ma żadnego nadawcy, w środku są dwie płyty, CD i na tych płytach zostały zgrane wszystko to, co miałem na komputerze. Także Pan Bóg poruszył serce tego złodzieja, że przynajmniej te bardzo cenne dla tego pastora, tam były dane zboru, różne ważne rzeczy, cała dokumentacja i zdjęcia, mnóstwo rzeczy bardzo mu potrzebnych, to wszystko zostało zgrane na tych dwóch płytach i wróciło do niego. Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I chociaż dzisiaj tego jeszcze nie widzimy, tego nie dostrzegamy, Bóg może, Bóg ma moc rzeczy najtrudniejsze, najbardziej bolesne przemienić na nasze błogosławieństwo, obrócić ku dobremu. I w takich chwilach doświadczeń, chwilach trudnych zadajemy sobie pytanie, albo inni nam zadają pytanie, czy nadal będziesz wierny Bogu, czy nadal będziesz wierna Bogu, czy nadal będziesz tak gorliwie się modliła, modlił, czy nadal będziesz służyć Bogu. I my wtedy jesteśmy powołani, wyzwani do tego, by powiedzieć jak Hiob, A niech imię Pańskie będzie błogosławione. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Od Boga przyjmujemy dobre rzeczy i także te, które są złe. Oczywiście one nie pochodzą od Boga, ale Pan Bóg je dopuszcza i także te rzeczy przyjmujemy i mówimy, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Taka jeszcze jedna myśl, takie świadectwo trochę chciałbym też przedstawić i przybliżyć Wam swoją osobę. Kiedy jechaliśmy samochodem, już to świadectwo opowiadałem naszemu pastorowi, jego małżonce. To było wtedy, kiedy byłem świeżo po maturze i miałem już jasno określony cel swojego życia, swojej dalszej przyszłości. I tam w Świnoujściu, skąd pochodzę, szliśmy z grupą młodzieży do zboru baptystów na koncert ewangelizacyjny. I po drodze spotkaliśmy pewną starszą, gorliwą siostrę z tego zboru baptystów, świętej pamięci siostrę Sokołowską, która dobrze znała mojego już nieżyjącego dziadka Michała Kaczmarczyka. I kiedy tak rozmawialiśmy, ona mnie pyta, no co będziesz robił, gdzie idziesz, co po maturze, na jakie studia, co chcesz robić? Ja mówię, no chcę studiować teologię, chcę być kaznodzieją, chcę służyć Bogu. I tak jak szliśmy, ona zaczęła prawie, że podskakiwać, cieszyć się. Mówię, chwała Bogu, modlitwa starego Kaczmarczyka dotarła do nieba. Ja o tej modlitwie nie wiedziałem, to była dla mnie niespodzianka. Od niej się o tym dowiedziałem, od niej usłyszałem. I tak jak patrzę też na Was, którzy macie swoje dzieci, macie swoje wnuki, warto jest modlić się o kolejne pokolenia. Warto jest modlić się o kolejne pokolenia. Bóg wysłuchuje modlitwy. I chociaż mój dziadek za życia tego nie widział, tego nie zobaczył, ale Bóg wysłuchał jego modlitwy. Chciałbym, byśmy otworzyli wspólnie Boże Słowo w Ewangelii Marka, zapisane w Ewangelii Marka, 11 rozdział, 25 wiersz. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. I drugi fragment z listu apostoła Pawła do Rzymian z 12 rozdziału. Wiersze 17 i 18. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Apostoł Paweł w innym fragmencie Bożego Słowa mówi o tym, że jesteśmy powołani do tego, aby w miejsce Chrystusa wzywać ludzi do pojednania się. W miejsce Chrystusa wołamy, pojednajcie się z Bogiem. Amen? Znamy to słowo? Bóg poruczył nam służbę pojednania, służbę przebaczenia, służbę pokoju. I kiedy patrzymy na Pana Jezusa Chrystusa, na Jego życie, na Jego służbę, gdziekolwiek Pan Jezus był, widzimy, że On był księciem pokoju, był człowiekiem pokoju, człowiekiem, który przebaczał, człowiekiem, który uzdrawiał, który leczył ciało, leczył też chore serca, leczył relacje. W pewnym domu, gdy był w gościnie, podeszła do Niego pewna kobieta o złej reputacji i co Pan Jezus wobec niej uczynił? Jaka była Jego reakcja, jakie było Jego słowo. Ci ludzie, którzy byli wokół Pana Jezusa, chcieli tę kobietę potępić. Myśleli, no on nie wie, kim ona jest. Gdyby był prorokiem, to by tę kobietę wyrzucił, wyprosił, jak ona może tutaj się zbliżać, dotykać go. Jest nieczysta, jest grzeszna. A co Pan Jezus powiedział, co Pan Jezus zrobił? Pan Jezus powiedział jej, odpuszczone są Twoje grzechy. Odpuszczone są Twoje grzechy. Odejdź w pokoju. Odpuszczone są Twoje grzechy. Przebaczam Ci. Być może nawet ta kobieta tego nie oczekiwała od Pana Jezusa. Może nawet nie śmiała cokolwiek od Niego usłyszeć. Ale Pan Jezus miał dla niej swoje przebaczenie. Przebaczam Ci. Odpuszczam Ci Twoje grzechy. W ogóle patrząc na służbę Pana Jezusa, to nie widzimy, żeby ludzie przychodzili do Niego, prosząc Go o przebaczenie grzechów. Nie ma takiej historii, nie ma takiej sytuacji, żeby to ludzie przychodzili do Pana Jezusa, mówili, przebacz mi moje grzechy, odpuść mi moje winy. Ludzie przychodzili do Jezusa, proszę, uzdrów mnie, uzdrów moje dziecko, uwolnij moją córkę, mojego syna, uzdrów moje ciało, dotknij się, uzdrów mnie z mojego trądu. Ale zdarza się tak, że ci ludzie, którzy może szukali uzdrowienia ciała, którzy mieli jakieś inne potrzeby, do tych ludzi Pan Jezus mówił, Twoje grzechy są odpuszczone. Twoje grzechy są odpuszczone. A potem wstań i idź. A potem bądź uzdrowiony. Odpuszczone są Twoje grzechy. Pan Jezus przebaczał grzechy ludziom, którzy Go nawet o to nie prosili. I nawet być może ci ludzie nie zdawali sobie sprawy ze swojej sytuacji, ze swojej rzeczywistej potrzeby serca, z tego, co jest najważniejsze w ich życiu, w ich sercu, co najbardziej ich zniewala, że to jest grzech. Ale Pan Jezus to widział. Patrzył w serce. I kiedy przyniesiono sparaliżowanego, Jego pragnieniem było chodzić. Jego pragnieniem było być zdrowym. Pan Jezus mówi do Niego, Synu, odpuszczone są Ci Twoje grzechy. Wstań i chodź. Pan Jezus jest tym, który przebacza. Pan Jezus jest tym, który daje pokój do serca, który daje przebaczenie, który jest hojny w przebaczaniu. I chciałbym, abyśmy patrząc na Jezusa Chrystusa, patrząc na Jego służbę, zastanowili się nad naszą służbą, zastanowili się nad naszymi relacjami, nad naszymi relacjami w Kościele, w zborze, nad naszymi relacjami z ludźmi spoza Kościoła, abyśmy zobaczyli, jak wielkie jest to powołanie. To służba pojednania, służba przebaczenia. Ewangelia Łukasza, 23, rozdział 34, wiersz. Pan Jezus wisi na krzyżu Golgoty. Tłum ludzi wokół tego krzyża. Ludzie naśmiewają się z Jezusa Chrystusa, szydzą, opluwają. Żołnierze rzymscy rzucają losy o Jego szaty. Również szydzą z Jezusa, naśmiewają się. Wielkie szyderstwo, wielkie bluźnierstwo. Pan Jezus wisi na krzyżu umęczony. Jego ciało jest dosłownie zmasakrowane. Krew przesłania mu oczy. I Pan Jezus mówi, a Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im. Ojcze, przebacz im. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przy dzieleniu się Jego szatami rzucali los. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ja wierzę w to, że w ten sposób Pan Jezus modlił się o swoich oprawców, że w ten sposób Pan Jezus błogosławił swoich oprawców. Tych wszystkich, którzy z Niego szydzili, którzy się z Niego naśmiewali, tych wszystkich, którzy Go wcześniej biczowali, tych żołnierzy rzymskich, którzy przybijali Jego dłonie, Jego nogi do krzyża, On ich błogosławił, On się o nich modlił. Ojcze, przebacz im, Ojcze, błogosław ich. Oni nie wiedzą, co czynią. Proszę Cię o Twoją łaskę dla nich. Ojcze, przebacz im. Pan Jezus wstawiał się za swoimi oprawcami. Służba przebaczenia, służba pojednania. I Pan Jezus tę służbę przekazał mi i Tobie, przekazał nam, przekazał Kościołowi, przekazał wierzącym. Kiedy mówimy o mocy, kiedy mówimy o władzy, to na pewno mamy na myśli, przede wszystkim mamy na myśli tę władzę, moc wyganiania demonów, może uzdrawiania chorych. Mamy autorytet. Ale Pan Jezus przekazał przede wszystkim władzę, moc do przebaczania. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Którymkolwiek przebaczycie, są przebaczone. Władza, moc do przebaczania. Wierzę, że to jest największa władza, jaką Bóg dał Kościołowi. I Pan Jezus chce, aby przebaczenie było moją i Twoją służbą, moim i Twoim doświadczeniem, doświadczeniem Kościoła, praktyką Kościoła. Patrząc na historię, gdy Kościół Boży używał tej mocy przebaczenia, kiedy stosował przebaczenie, kiedy żył w atmosferze przebaczenia, pojednania, był niepokonany, był niezwyciężony, niepodzielony. A kiedy odchodził od przebaczenia, bardzo łatwo stawał się podzielony i pokonany. Wierzę w to, że dzisiaj na nowo Bóg wzywa nas do tego, byśmy stosowali przebaczenie. Może przebaczenie wobec sąsiadów, może przebaczenie wobec naszych przeciwników, może przebaczenie wobec tych, którzy nas prześladowali czy prześladują, a może przebaczenie w rodzinie. Jest tak wiele zerwanych relacji w rodzinach. Wierzę w to, że przebaczenie jest Bożym narzędziem uzdrowienia. Że bez przebaczenia ani my, ani nikt inny nie może zostać uleczony. I jeśli my nie przebaczamy, to tak naprawdę blokujemy, zatrzymujemy Boże przebaczenie. Otrzymałaś, droga siostro, otrzymałeś, drogi bracie, władzę, autorytet, moc do tego, by przebaczać. Być może znacie tę postać, Corrie ten Boom, holenderska misjonarka, ewangelistka. Jej książki były też, pojawiały się w języku polskim. Kobieta, która przeszła przez piekło obozu koncentracyjnego. Kobieta, która doświadczyła cierpienia przez hitlerowskie Niemcy. Tam w obozie koncentracyjnym podczas tych cierpień zmarła jej siostra. I gdy skończyła się II wojna światowa, Corrie ten Boom, z jednej strony wierząca, oddana Bogu kobieta, powiedziała Bogu: Boże, mogę służyć wszędzie, gdziekolwiek mnie poślesz. Jestem gotowa Ci służyć, jestem gotowa głosić Ewangelię wszędzie, gdziekolwiek mnie poślesz, ale do Niemiec nie pojadę. Wczoraj mieliśmy tutaj wspaniałą usługę. Mieliśmy gościa z Niemiec. Wspaniale nam usługiwał. Z pojednaniem polsko-niemieckie w Waszym zborze już nastąpiło. Halleluja. Myślę, że już o wiele wcześniej. I Corrie ten Boom powiedziała: Boże, ale ja do Niemiec nie pojadę, ja nie mogę tam pojechać z powodu przez Niemca. Tak wiele wycierpiałam moja rodzina, moja siostra zmarła. Panie, do Niemiec nie pojadę. Ale powoli Bóg zmieniał jej serce i przemawiał do niej i przekonywał ją. Pojedziesz tam ze względu na mnie i ze względu na ten naród. Ze względu na to, że ten naród potrzebuje mojej łaski. Pojedziesz tam ze względu na mnie. Pan chciał, aby ona pojechała do Niemiec nie tylko dla jej własnego uzdrowienia, ale także dla uzdrowienia narodu niemieckiego. I co się dzieje, kiedy pewnego razu tam pojechała, głosi słowo, głosi Ewangelię w jakiejś sali, w jakiejś wynajętej sali konferencyjnej, kiedy jest wezwanie, kiedy prosi ludzi do modlitwy, ludzie wychodzą, ona patrzy, na wprost niej idzie człowiek, wychodzi do modlitwy. Człowiek, który był jej oprawcą. Człowiek, którego znała z obozu koncentracyjnego, który był strażnikiem więziennym tam w obozie koncentracyjnym, przez którego jego siostra zmarła. I ona patrzy na niego i mówi: Boże, ja temu człowiekowi nie mogę przebaczyć. Jak mu przebaczyć? Ja mu nie mogę przebaczyć. A on wychodzi do modlitwy. Chce prosić o modlitwę właśnie ją. I wtedy Duch Święty zaczął w jej sercu pracować. Przebacz mu ze względu na mnie. Przebacz mu ze względu na mnie. A więc chociaż ona sama z siebie nie była w stanie tego uczynić, to było ponad jej siły, ponad jej ludzką naturę, aby mu przebaczyć, aby przebaczyć swojemu oprawcy. Bóg dał jej siłę. Przebacz mu ze względu na mnie. I Corrie ten Boom wyciągnęła swoje ręce w stronę tego człowieka. I wtedy Duch Święty sprawił, że przepłynęło przebaczenie. Alleluja. Że Boże przebaczenie przepłynęło przez nią i mogła uścisnąć tego człowieka, mogła podać mu dłoń, mogła poczuć to, jak fala Bożego przebaczenia przez nią przepływa, przepływa do tego człowieka. I wtedy zobaczyła, że jest zdolna przebaczyć, że w Bogu, w Bożej mocy może przebaczyć. Dopiero wtedy, gdy zdecydowała się na to, gdy zgodziła się na to, gdy zdecydowała się na to aktem swojej woli. Chociaż jest to wbrew mojej sile, choć jest to wbrew wszystkiemu, co przeżyłam, co wycierpiałam przez tego człowieka, decyduję się mu przebaczyć ze względu na Jezusa Chrystusa. I dzisiaj Bóg wzywa nas do służby przebaczenia, służby pojednania. Nie wiem, być może wśród nas na tym miejscu nie ma nikogo, kto przeżyłby tak wielkie cierpienia, kto stanąłby przed takim wyzwaniem. Może inne cierpienia, inne doświadczenia. Ale to, do czego dzisiaj Bóg nas wzywa, to to, byśmy byli ludźmi przebaczającymi. Ludźmi przebaczającymi. I chcę powiedzieć, chcę podkreślić, że przebaczenie nie jest jedną z możliwości do wyboru. To nie jest tak, że możemy przebaczyć komuś, że jednym możemy przebaczyć, innym nie. Ale jest to konieczność, jest to powołanie, jest to wezwanie. Bóg wzywa nas do tego. Jakby mówiąc, parafrazując to słowo, które czytaliśmy, Bóg nie może przebaczyć nam, jeśli my nie przebaczymy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy, jak i my przebaczamy. A więc przebaczenie jest konieczne dla naszego zdrowia duchowego, psychicznego również, a nawet fizycznego. Musimy przebaczyć. Bo przecież Chrystus nam przebaczył, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy na to przebaczenie nie zasługiwaliśmy. Może powiesz, ja mam pokój ze wszystkimi ludźmi. Może powiemy, to nie jest nasz problem. Mam pokój w swoim sercu. Ale gdybyśmy tak głęboko zajrzeli do swoich serc, może się okaże, że są osoby, że są ludzie, a może gdzieś sprzed lat, którym do tej pory nie przebaczyliśmy. I co do których wręcz podjęliśmy decyzję, że im, że temu, czy tej, czy tym ludziom nigdy nie przebaczymy, nigdy nie będziemy w stanie przebaczyć, że oni na nasze przebaczenie nie zasługują. Zajrzyjmy tak głęboko i szczerze w nasze serca i zastanówmy się nad tym. Jest taka, są takie dwie słynne polskie rodziny, rodziny repatriantów, Gargule i Pawlaki, sami swoi, tak, sami swoi, sąsiedzi, mieszkający obok siebie, żyjący w ciągłym konflikcie, ciągłej kłótni, ciągłej nienawiści, nienawiści wielo już pokoleniowej, z pokolenia na pokolenie ta nienawiść jest przekazywana. I okazuje się, że już kolejne pokolenia nawet nie wiedzą i nie pamiętają, jak to się zaczęło i o co chodziło. Ale trzeba nienawidzić. Trzeba żyć w niezgodzie, w nienawiści, w kłótliwości. Już mało kto pamięta, o co tak naprawdę poszło i kto zaczął. To jest komedia, to jest pewna taka historia humorystyczna. Ale chcę w ten sposób pokazać, że chcę powiedzieć wraz z wami, zastanawiając się nad tym nieprzebaczeniem w naszym życiu, że czasami nienawiść, kłótnia, nienawiść, nieprzebaczenie zaczyna się od niepozornych słów, zaczyna się od niepozornych gestów, zaczyna się od języka niechęci, od języka nienawiści. Lata 90. Afryka, kraj Rwanda. W jednym państwie dwa narody, Hutu i Tutsi. Dochodzi do strasznej wojny. Jeden naród chwyta za broń i morduje drugi naród, drugą grupę etniczną. dochodzi do wielkiego, masowego ludobójstwa. Setki tysięcy ludzi, miliony ludzi zostaje wymordowanych. Ci sami ludzie wcześniej żyli obok siebie. Ci sami ludzie wcześniej razem pracowali, razem mieszkali. I pewnego dnia powstają przeciwko sobie. Ale czytałem, że zanim doszło do tego ludobójstwa, oczywiście być może przyczyn było wiele, bardzo różnych, to działo się tak, że w mediach, w radiu, gdzieś w prasie było powtarzane na temat jednej grupy etnicznej, tej właśnie, która potem została wymordowana. Taki język nienawiści, język niechęci. Mówiono o tej grupie etnicznej, o tym narodzie insekty, robaki. I to było powtarzane. Wiadomo, co trzeba zrobić z robakami, z robactwem, z insektami. Więc język niechęci, język nienawiści był podłożem tego późniejszego ludobójstwa. Jedwabne. Wieś Jedwabne, gdzieś na północy Polski, gdzieś w okolicach chyba Ostrołęki, tak? Gdzieś tam na drodze do Polski Północnej. Polacy i Żydzi mieszkający obok siebie. Mieszkający, uczący się, pracujący. Być może jednego dnia szli razem na pole. Dzieci chodziły do tej samej szkoły. Uczyli się razem, bawili, rozmawiali, śmiali, kupowali. I pewnego dnia sąsiedzi stają przeciwko sobie. Polacy zapędzają swoich sąsiadów, Żydów, do stodoły i podpalają ją i mordują swoich sąsiadów. Jak to było możliwe? To zaczyna się od języka niechęci, od języka nienawiści. I chcę, pokazując te przykłady, chcę powiedzieć, że często lekceważymy moc języka. Nasze usta mogą błogosławić, ale mogą też przeklinać. Czy nasze usta powinny, czy jest to możliwe, jest to do pogodzenia, błogosławieństwo i przekleństwo? Bożym powołaniem, Bożym wezwaniem jest to, by z naszych ust pochodziło i błogosławieństwo, i to przebaczenie, a przekleństwo nie miało miejsca. Nie? Nie może być tak, że z naszych ust, że z jednej strony wielbimy Pana, błogosławimy Jego imię, z gorliwością śpiewamy na Jego chwałę, jesteśmy w stanie modlić się płomiennymi modlitwami, a jednocześnie być zdolnymi do języka niechęci, nienawiści, dyskryminacji, poniżania brata, siostry, poniżania sąsiada, znajomego. To jest nie do pogodzenia. To jest nie do przyjęcia. Mamy być ludźmi w służbie Jezusa Chrystusa, w służbie przebaczenia, w służbie pojednania. I wierzę w to z całego serca, że ani świat, ani piekło nie mogą pokonać Kościoła. Ale Kościół będzie pokonywany, będzie osłabiony, jeśli nie będzie stosował tej służby pojednania, służby przebaczenia, jeśli odmówi przebaczenia. Chrystus, Pan Jezus Chrystus używał mocy, używał władzy przebaczania i my jako Kościół musimy czynić to samo. Czy mogę usłyszeć wasze amen? Jesteśmy wezwani do tego, by przebaczać. Jesteśmy wezwani do tego, by szukać pojednania, by o ile to możliwe, a wierzę, że to jest możliwe w Chrystusie Jezusie, bo wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Amen. Jest możliwe. Ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. A więc nieważne jest to, jaka jest reakcja tego drugiego człowieka. A więc nie interesuje mnie, nie interesuje nas, czy on właściwie zareaguje, czy on przyzna się do błędu. Czy on przyjdzie do upamiętania? Ja mam mu przebaczyć, ja mam go błogosławić. To jest moje zadanie, to jest moje powołanie, przebaczyć, pojednać, przynieść tego człowieka, przybliżyć tego człowieka do Bożego pojednania. Umożliwić temu człowiekowi, żeby przez moją modlitwę także Bóg mu przebaczył, jego serce było otwarte na Boże przebaczenie. Ktoś powiedział, że gdy mężczyzna wchodzi do domu, to pierwsze słowa, które powinien powiedzieć swojej żonie, to przepraszam. Nie wiem, czy mężowie się ze mną zgodzą. Siostry. Pierwsze słowo przepraszam i tego słowa powinni mężczyźni, mężowie używać jak najczęściej. Przepraszam. Bez względu na to, czy zawinili, czy nie. Lepiej przeprosić zawczasu. Tak mówiąc, tak pół żartem, pół serio. Ale czasami w naszych domach, ja jeszcze mało o tym wiem, dopiero 14 lat w małżeństwie, ale czasami w naszych domach jest tak, w naszych rodzinach, które może znamy, spotykamy, jest tak wiele rozbitych domów, wiele rozbitych rodzin, rozbitych małżeństw, dlatego że w pewnym momencie już nie wiadomo było, kto zaczął. I o co chodziło? Może zaczęło się od jakichś drobnych rzeczy, drobnych słów, języka niechęci. Nie? Potem ten język niechęci zamienił się w język nienawiści, a potem już nie wiadomo, jak się zaczęło i kto miał rację. I ludzie niszczą siebie, niszczą innych, niszczą swoje relacje, rodziny, małżeństwa. Dzieci są poranione. I czasami my, także w naszych domach, w naszych relacjach rodzinnych, w naszych relacjach także braterskich, może nie dotyczy to waszego wspaniałego zboru, który, jak wierzę, jest wolny od tego problemu, ale może są takie zbory, gdzie brat i siostra nie usiądą obok siebie, widzą siebie i nawet nie podadzą sobie dłoni. Są w jednym zborze, przychodzą na nabożeństwo, modlą się razem, śpiewają razem, ale nigdy sobie nie podadzą ręki. Nie usiądą obok siebie. Gdy jest agapa, nie usiądą obok siebie. Bo coś się wydarzyło kiedyś i do tej pory nie są w stanie się porozumieć. Do tej pory nikt z nich, ani jedna, ani druga strona nie jest w stanie powiedzieć przepraszam. I czasami my potrzebujemy po prostu się zatrzymać i powiedzieć przepraszam. Przepraszam, albo przebacz mi. Przepraszam. A więc zostawić kwestię racji, kwestię argumentów, kwestię tego, kto zaczął, kto jest winien. Przepraszam. Usiąść i tak, mówiąc językiem komputerowym, zresetować nasze relacje. Tak? Z jednej strony możemy tracić czas na wzajemnych oskarżeniach. Możemy dalej tracić czas na wzajemne oskarżenia, pretensje, zarzuty. Co kto powiedział? Kto pierwszy zawinił, kto zaczął i dalej rozgrzebywać rany, raniąc się jeszcze bardziej. Musimy w pewnym momencie powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa koniec. Zatrzymać to. Przebaczam. Błogosławię. Powiedzieć stop. Jest taka wspaniała historia, wspaniały obraz Bożego sługi. Bożego ewangelisty, jednego z diakonów, Szczepana. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, wiersze 54 do 60. Wspaniały obraz człowieka, który wykonuje służbę Chrystusową, służbę przebaczenia, który żyje w duchu Chrystusowym, który tak bardzo podobny jest do swojego Pana, do swojego Mistrza. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na Niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. A wypchnąwszy Go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego. Nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. To jest Duch Chrystusowy. Pan Jezus, modlący się na krzyżu, przebacz im. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pan Jezus błogosławił swoich oprawców, błogosławił tych żołnierzy rzymskich, tych, którzy go wcześniej biczowali, torturowali. Błogosławił tych wszystkich, którzy go opluwali. To samo czyni Szczepan. Jest umierający. Kończy się jego życie, ostatnie sekundy jego życia. Na jego głowę, na jego ciało padają kamienie. Być może również jego ciało jest pokryte krwią przez te uderzenia kamieni. Ale w tej całej sytuacji on jest pełen Ducha Świętego i modli się modlitwą błogosławieństwa, modli się modlitwą przebaczenia. Panie Jezu, nie policz im grzechu tego. Panie Jezu, przebacz im. I chciałbym, żebyśmy razem zwrócili uwagę na pewną ciekawostkę. Wiersz 56. I rzekł Szczepan, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Boże Słowo mówi nam, że Pan Jezus, Syn Boży, zasiadł po prawicy Bożej. Że Syn Boży, Jezus Chrystus, siedzi po prawicy Bożej. A tutaj Szczepan widzi Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Jeden z komentatorów mówi, Pan Jezus powstał, aby uhonorować swego sługę. Powstał, aby powiedzieć, Szczepanie, mój drogi sługo, wytrwaj jeszcze chwilę. Czekam na Ciebie, nagroda jest dla Ciebie, wieniec chwały, wytrwaj jeszcze te ostatnie sekundy. Ja czekam na Ciebie, aby Ciebie uhonorować. To był taki znak błogosławieństwa, Bożego uhonorowania, kiedy Syn Człowieczy wstał, patrząc na swojego męczonego sługę, męczonego Szczepana. Ale być może Pan Jezus też wstał, aby zobaczyć, o kogo modli się Szczepan. Być może Pan Jezus wstał, aby zobaczył, kto jest tym człowiekiem, o którego modli się Szczepan. Wstanę, aby zobaczyć, kogo On błogosławi, komu On przebacza. I Pan Jezus, stojąc po prawicy Bożej, ujrzał Saula, młodzieńca Saula, który był sprawcą tego ukamienowania, który był odpowiedzialny za to ukamienowanie i który pilnował szat Szczepana. I Pan Jezus zobaczył Saula i powiedział, objawię się temu człowiekowi, u którego modlił się Szczepan. Muszę mu się objawić. Kim jest ten człowiek, komu mój sługa Szczepan przebaczy? Muszę mu się objawić. I na drodze do Damaszku objawił mu się temu przywódcy zgrai prześladowców, Saulowi starszy. Co za spotkanie, co za objawienie i jakie później błogosławieństwo. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jaka tu jest ważna rola tego przebaczenia, tego ducha przebaczenia, tej służby pojednania, służby przebaczenia. Wierzę w to, że to przebaczenie Szczepana, ta modlitwa, przebacz im, nie policz im grzechu tego, to był potężny duchowy wpływ. To był impuls, otwarcie drogi do Bożego nawrócenia Saula starszy. Dzisiaj w Twoich i moich rękach jest moc, jest władza, by przebaczyć. I moje i Twoje przebaczenie, moje i Twoje błogosławieństwo może przyczynić się do tego, może umożliwić to, że Bóg zacznie czynić nowe rzeczy w życiu tych ludzi, co do których dzisiaj myślisz, że dla nich nie ma pomocy, że dla nich nie ma przebaczenia, dla nich nie ma pojednania. Przebaczam, przebaczam, przebaczam. Ojcze, przebacz mu, ojcze, przebacz im, ojcze, przebacz jej. Błogosławię tego człowieka, błogosławię tych ludzi. Niech w naszych sercach nie będzie jakiegokolwiek człowieka, z którym mielibyśmy jakąś nieuporządkowaną relację, z którym mielibyśmy coś do uporządkowania, wobec którego mielibyśmy nieprzebaczenie. Dzisiaj Bóg wzywa nas. Przebacz, przebaczajmy, głośmy służbę pojednania. Bądźmy pierwszymi, którzy powiedzą przepraszam, Bądźmy pierwszymi, którzy powiedzą: Boże, przebacz mi i ja przebaczam, i którzy powiedzą innemu, drugiemu: przepraszam. Niech Ciebie Bóg błogosławi. I kiedy o tym mówię, zdaję sobie sprawę, że to nie jest naturalne. Tak jak to nie było naturalne dla Corrie ten Boom przebaczyć swojemu oprawcy, mordercy jej siostry, to nie jest naturalne dzisiaj dla nas przebaczyć komuś, kto nie uznaje swojej winy, swojego błędu. I naszą naturalną reakcją jest to, by oczekiwać sprawiedliwości. Oczekujemy, niech on przyjdzie i najpierw przeprosi. Niech on najpierw przyjdzie i przeprosi. Niech on najpierw przyjdzie, on czy ona, niech się upamięta. Wtedy dopiero przebaczę. Wtedy dopiero przebaczymy. Ale przebaczać tak jak Jezus, bezwarunkowo, to trochę dla nas za dużo. Ale dzisiaj Bóg wzywa nas do tej służby pojednania, do tej służby przebaczenia. Jesteśmy Bożym Kościołem, Kościołem Chrystusowym. Chodzimy w Duchu Chrystusowym, w Duchu Świętym i mamy w tym samym Duchu przebaczać. Czy chcemy Bożego łaski, Bożego przebaczenia w swoim życiu i w życiu innych ludzi? Amen. Nasze przebaczenie, tak wiele zależy od naszego przebaczenia, drogie siostry, drodzy bracia, tak wiele zależy od naszego przebaczenia, od naszego błogosławieństwa, od naszej postawy serca wobec innych osób. Wierzę w to, że nasze przebaczenie otwiera, przyczynia się do tego, by otworzyć drzwi Bogu, przyczynia się do tego, że Bóg może wypełnić swoje dzieło w sercu tego lub tej, któremu przebaczyliśmy, której przebaczyliśmy. Nie wiemy, czy ta osoba, czy ten człowiek, czy ci ludzie przyjmą nasze przebaczenie. Nie wiemy, czy doznają błogosławieństwa, czy uznają, ale to nie do nas należy. Rezultat zostawmy Bogu. Do nas należy przebaczyć, nawet nie oczekując, czy ktoś o to przebaczenie poprosi. Pan Jezus błogosławił swoich oprawców na krzyżu Golgoty. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I kiedy Pan Jezus zmarł na krzyżu, kiedy powiedział, wykonało się, kiedy zatrzęsła się ziemia, setnik, dowódca tego oddziału żołnierzy rzymskich, powiedział, prawdziwie ten człowiek był sprawiedliwy. W innej Ewangelii mówi, prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. Poruszony, wstrząśnięty do głębi. A więc ta modlitwa ma wpływ, ta modlitwa ma znaczenie. Szczepan modli się o Saula, modli się o innych oprawców. A potem Bóg zaczyna swoje cudowne dzieło w ich życiu. Droga siostro, drogi bracie, dzisiaj tak wiele zależy od mojego i Twojego przebaczenia. Dzisiaj tak wielka jest moc w moim i Twoim przebaczeniu. Do tego przebaczenia Bóg dzisiaj nas wzywa. Amen. Chciałbym, byśmy powstali do modlitwy. Byśmy modlili się o Boże prowadzenie w tym, by w naszym życiu, w naszych sercach nie było nieuporządkowanych relacji. By między braćmi i siostrami nie było niepojednania, by w rodzinach nie było niepojednania, by wśród ludzi, z którymi żyjemy na co dzień, nie było niepojednania, by ludzie patrząc na nas, widzieli w nas Boży pokój, widzieli w nas tę gotowość do przebaczenia i pojednania. Alleluja. Zajrzyjmy tak głęboko do naszych serc. Prosimy Boga, by nas badał, by nas przenikał, by nas na nowo jednał z sobą, by nas na nowo jednał z innymi ludźmi, by nas na nowo prowadził w tej służbie przebaczenia i pojednania. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty pierwszy przebaczyłeś nam nasze winy, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, gdy na to nie zasługiwaliśmy, Ty, Panie, widziałeś nas, będących na dnie, Panie, jako synów marnotrawnych. Panie, wyrwałeś nas z tego dna, podniosłeś i bezwarunkową miłość nam okazałeś. Bezwarunkowe przebaczenie. W swoim Synu Jezusie Chrystusie przebaczyłeś nam nasz bunt, nasz gniew, naszą nieczystość. Panie, byliśmy Twoimi wrogami, a Ty nam przebaczyłeś. Zaprosiłeś nas, byśmy stali się Twoimi dziećmi. Nas, którzy byliśmy buntownikami, którzy byliśmy Twoimi wrogami, uczyniłeś swoimi dziećmi. Włączyłeś nas do swojej rodziny, pojednałeś nas przez Jezusa Chrystusa. I dzisiaj wzywasz nas do tego, byśmy byli ludźmi, którzy przebaczają, którzy są hojni w przebaczaniu, którzy są szczodrzy w tym mówieniu przepraszam, przebaczam. Panie, proszę Cię o pojednanie. Daj nam tę służbę na nowo. Odnów tę służbę w naszych sercach. Odnów tę służbę w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych zborach, służbę pojednania, służbę przebaczenia. Prosimy Cię, byśmy byli ludźmi pokoju, byśmy byli ludźmi pokoju, ludźmi, którzy pokój budują, którzy pokój sprawiają, którzy czynią pokój przez swoje słowa, przez swoje czyny, przez swoją postawę. Panie Jezu, potrzebujemy mocy Twego Ducha. Daj, byśmy byli ludźmi, którzy nie oczekują sprawiedliwości, którzy nie szukają sprawiedliwości, ale sprawiedliwość zostawiają Tobie, a wierzą, że Ty masz moc wpłynąć na innych ludzi. A dzisiaj są gotowi, bez względu na wszystko, bezwarunkowo w Twojej mocy przebaczać. Panie, chcemy być Kościołem przebaczającym, chcemy być ludźmi przebaczającymi. Halleluja, Jezu. Prosimy Cię o tę atmosferę przebaczenia, atmosferę pojednania, Panie, w naszych zborach, w naszych rodzinach, w naszych domach, o atmosferę przebaczenia i pojednania w naszym kraju. Panie, prosimy Cię o tego ducha przebaczenia, ducha pojednania dla naszego kraju. Halleluja. Błogosław nas, wypełniaj nas swoim świętym duchem, prowadź nas w tej służbie pojednania dla chwały Twojego imienia. Halleluja, halleluja, amen.